Moim ważnym gościem jest Matteo Brunetti. Dzień dobry, Matteo.
Buongiorno.
O, tak to właściwie tak powinnam powiedzieć. Bardzo
tak,
przepraszam.
Tak trzeba zaczynać dzień od buongiorno.
Zupełnie inaczej brzmi niż dzień dobry. Który wydaje w Polsce swoją książkę Włoska uczta. Możemy pokazać okładkę. Kolorowa, piękna.
No, takie włoskie kolory bym powiedział. No i też włoski tytuł. Od imię, nazwisko. Włoska uczta.
Tak? No właśnie, to o tej włoskiej uczcie porozmawiamy w różnych wymiarach, ale pierwsze moje takie pytanie, które przychodzi mi do głowy i które chciałam ci zadać, to jest to, co takiego spowodowało, że ty przyjechałeś do Polski?
To jest, tak naprawdę ja mam trochę korzeni polskich, bo mama jest Polka, tata jest Włoch, ale całe życie i wychowałem się we Włoszech. Od urodzenia do studia, po studia i zacząłem tam pracować. I całe życie zawsze mówiłem, ja mogę się wszędzie przeprowadzić na świecie, tylko nie do Polski. Takie mają postanowienie. Nie?
Wow.
Że... I tak
ile
było...
lat mieszkasz już w Polsce?
Już to tak z 6,5 lat? Nie, to już...
To bardzo ci tutaj źle.
Bardzo mi to tak źle, że myślę, że będę planował też kolejne lata tutaj. Ale chodzi o to, że w pewnym momencie się pojawiła ta okazja w sumie uczestniczyć w Masterchefie w Polsce. I potem jak tam się wykazałem kulinarnie, dotarłem do tego finału, to stwierdziłem, ja dam szansę temu miejscu. I dałem takie 6 miesięcy czasu, 6 miesięcy szansy, że dobra, to zacznę działać po tym Masterchefie, zobaczymy jak to pójdzie. Po 6 miesiącach kolejne 6 miesięcy. No i tak 6 miesięcy.
I tak zostałeś 6 lat.
6 lat.
Nieźle. Czas szybko leci, więc mogłeś nawet tego nie zauważyć.
Ale się w ogóle nie spodziewałem, że tak to pójdzie w sumie. Pomimo tego, że jestem osobą, która jak sobie nakłada jakiś cel, to on po prostu leci po to i się nie zatrzymuje. Ale nadal to, co poczułem żyjąc i będąc tutaj w Polsce, to było niesamowite odkrycie, pozytywnie. I dlatego tyle zostałem.
No właśnie, to co cię zaskoczyło w Polsce? Tak pozytywnie.
Pozytywnie.
Bo do negatywów zaraz przejdziemy.
Negatywy są myślę oczywiste, ale te pozytywne, no to ja często mówię, że bezpieczeństwo, ponieważ ja we Włoszech nadal jestem tak przyzwyczajony, że gdziekolwiek chodzę, czy to metro, czy to na chodniku, czy to w dzień, w nocy, w każdej porze dnia 24/24 trzeba mieć oczy na 360 stopni. Bo w każdą chwili mogą cię okraść, mogą cię napaść, ktoś...
Myślałam, że to dotyczy bardziej, wiesz, turystów, czyli ludzi, którzy no, odwiedzają Włoch i tak dalej, że nie atakują swoich.
Nie, atakują wszystkich. Co się ma pod rękę, to łapią. Na ulicy to jest to taki też hardcore jeździć. To nie jest tak jak tu w Polsce, że jeżeli pieszy.
W ogóle bardzo dobrze mówisz po polsku.
A dziękuję. Pieszy. No tak. Jeżeli pieszy ledwo pomyśli, że chce przejść przez ulicę, to samochód już się zatrzymuje. Nie. No nie jest zawsze tak, ale w większości razy.
Co denerwuje często kierowców.
Natomiast we Włoszech to jest odwrotnie. To nie jest kierowca się zatrzymuje, tylko pieszy masz się zatrzymać, patrzy, czy nikt nie jeździ i jak błyskawica przejść na drugą stronę, bo inaczej po nim.
To są te pozytywy a propos Polski, czyli bezpieczeństwo. Tak. Bardzo ważny punkt poruszyłeś i bardzo ważny temat a propos bezpieczeństwa i tego, jak tutaj się żyje. No dobra, a teraz czas na negatywy. Bo powiedziałeś, że to są negatywy oczywiste.
Oczywiste, tak.
Się zastanawiam, jakie to mogły być negatywy oczywiste. Pewnie mi zaskoczysz.
Pogoda.
Okay.
Ludzie, już teraz się to zmienia, tak mam wrażenie, ale pierwsze takie 2-3 lata to miałem wrażenie, że ludzie są trochę bardziej wycofani, mniej tacy friendly, przyjacielcy od startu. I nie wiem, czy to się zmieniło, czy ja po prostu się przyzwyczaiłem do tego. Nie wiem, ale jest mi lepiej po prostu i lepiej się dogadowuję z ludźmi. I też trzecia kwestia, która się zmienia, to jest znalezienie dobrych produktów do gotowania, do jedzenia, ponieważ jest coraz więcej takiego importu, też jeżeli chodzi o produkty włoskie, jeżeli chodzi o ryby, owoce morza. Polska jest coraz bardziej otwarta na to i coraz bardziej otwarta na nowych smaków. Też młodzież jest otwarta na poznawanie czegoś nowego. I
to nowe pokolenie nas ratuje.
Nowe pokolenie nas ratuje, całe szczęście.
Cała siła i wiara w nim. A zanim o Polsce i o twoim tutaj pobycie czy mieszkaniu w Polsce, powiedziałeś, że wiążesz z Polską swoje kolejne lata, powiedz mi, dlaczego Polacy kochają tak bardzo Włochy?
Myślę, że Polacy kochają tak bardzo Włochy, ponieważ mamy wiele wspólnego. Od celebrowania tego jedzenia do kibicowania drużyną piłki nożnej, do po prostu pasji, do takiego życia i bieszadowania wszyscy razem.
A wiesz, że to się u nas zmieniło, bo patrząc przez naszą historię i komunizm, czy wszystkie rozbiory, które między innymi też Polska przeszła, myślę, że byliśmy bardzo, ale to bardzo zamknięci. Pewnie myślisz i patrzysz to z punktu widzenia Polski, bo to się rzeczywiście zmienia a propos tego młodego pokolenia, które coraz bardziej wychodzi do restauracji, ale przez długi, długi czas i myślę, że jeszcze to funkcjonuje pewnie w mniejszych miastach niż w stolicy, czy w Warszawie, czy w większych, że my jednak jesteśmy bardziej zamknięci w domu.
Znaczy, że dom jest hermetyczny.
Tak. Jest takie powiedzenie, które kiedyś funkcjonowało, one może nie do końca jest już dziś prawdziwe. Dotyczy Amerykanów, że Amerykanie przez 300 tam ileś dni jedzą głównie w restauracji, a główne uroczystości takie rodzinne typu na przykład, nie wiem, śluby albo jakieś rocznice ślubu, właściwie święta, spędzają w domu, czyli jedzą w domu. A w Polsce jest odwrotnie, czy było odwrotnie przez długi czas, czyli przeważnie jedliśmy w domu, a na ważne uroczystości, niech to będzie rocznica ślubu albo jakieś urodziny i tak dalej, wychodziło się do restauracji. Trochę się to teraz zmienia.
No, myślę, że w tym jest gigantyczne podobieństwo do Włoch, ponieważ na przykład ta słynna siesta włoska, czyli ta przerwa w pracy między godziną 13 a 16:30, no to cały Włoch jeszcze zatrzymują. No, niektóre osoby tak idą do restauracji, ale większość wraca do domu, gdzie nie wiem, jest przygotowany makaron i wszyscy siedzą przy tym jednym stole, jedzą ten makaron, sałatkę, może jakieś mięsko. Taką mini właśnie włoską ucztę, ale bardzo dużo się dzieje w tych ścianach domowych. Czy to jest spędzanie czasu razem, czy to jest pod kątem gotowania, czy to jest po prostu zapraszanie znajomych w domu, żeby razem gotować, żeby razem spędzać ten czas z najlepszym przyjacielem, czyli jedzenie, bo po prostu nawet jeżeli niekoniecznie każdy Włoch potrafi gotować, ale każdy Włoch lubi dobrze jeść. I to jest taka wszechobecna tematyka, która się powtarza codziennie w życiu Włochów. To jest, bym powiedział, nawet podobne do kultury azjatyckiej, że też tam jest cały czas jedzenie, wszystko się toczy wokół jedzenia. I tak samo jest we Włoszech, wszystko się toczy wokół jedzenia. Najlepsze biznesy się robią przy stole, przy jedzeniu, gdy ma się pełny brzuch. Najlepsze rozmowy, najlepsze spotkania. Można łączyć nie tylko kulturę, ale też różne pokolenia. Dzieci, średni ludzie, więksi ludzie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko się zatrzymuje w tych domach i potem tak, no też ta kultura restauracji jest gigantyczna, ale nadal to się rodzi wszystko w domach. Też te gwiazdkowe restauracje lub jakieś wyższej jakości restauracje, gdzie ci szefowie po prostu budują te dania, jakiś fine dining, jakieś listek, i potem, a grze pomysł na to danie? A, bo to było danie moje mamy z dzieciństwa, ale z taką nowoczesną nutą, nie? Czyli wszystko się bierze z tego domu i to jest piękne.
Ile filmów już na ten temat powstało, ile seriali a propos gotowania i właśnie tej kultury jedzenia i rozmawiania. I przecież było to rekordy oglądalności, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Co cię dziwi, jak, albo może cię nic nie dziwiło, jak przyjechałeś do Polski i poszedłeś do restauracji? Czy mamy jakieś takie zachowania, które mówią my, Polacy, które odbiegają trochę od, nie wiem, od waszego kraju?
To, co mnie zdziwiło najbardziej, to jest cena wody i kawy.
Że za wysoka?
To było niesamowite. W sensie, no, we Włoszech jesteśmy przyzwyczajeni, że nie wiem, butelka wody, nie wiem, może 1 euro kosztuje taka duża, czasem karafka jest darmowa, albo po prostu jest to woda lokalna, bo Włochy jest to też kraj, który ma najwięcej źródeł wody na świecie, czyli po prostu ta woda jest też wszechobecna. I tak, nie wiem, pamiętam pierwszy raz, jak chodziłem do restauracji do Polski, zamawiałem wodę i dla mnie zamawiam wodę, to jest automatycznie duża butelka, taka 1,5-litrowa nawet. A tutaj buteleczka.
33.
A co to jest, nie? I potem patrzę, 10 zł za taką butelkę. Ja mówię, jak to możliwe, nie?
I zobacz, jaka jest przebitka, ile można zarobić. No tak. Nie na jedzeniu, tylko
na wodę. Na wodę. Tak samo z kawą, że nie wiem, espresso 8 zł, 10 zł, nie? A w porównaniu do Włoch, że jeżeli jesteś naprawdę w najbardziej turystycznym miejscu, przy schodach hiszpańskich w Rzymie albo przy Fontana di Trevi, no to espresso zapłacisz, nie wiem, 2 euro maksymalnie, ale to już naprawdę wyższej ceny trudno przebić. A tak to 1 euro, kiedyś było 50 centów. To najbardziej mnie zszokowało.
A smak nie zszokował cię?
Smak...
Bo tutaj powiemy, bo jak przyszedłeś i zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, no to padło pytanie. Właściwie może nawet, chyba nawet nie padło to pytanie, bo nawet tutaj nasza producentka chyba nie śmiała zaproponować ci kawy. Z racji tego, że jesteś Włocha, więc na pewno... Byłaby kwestia wątpliwa, czy nasza kawa by tobie posmakowała.
Nie przetestowałem waszą kawę, bo akurat...
Chyba, że jesteś odważny. Możesz po. Żartuję, nawet dobrą kawę, żeby nie było.
Akurat już piłem i no i rzeczywiście, no też ten smak kawy jest trochę daleki temu smaku włoskiej kawy, co też teoretycznie dla wielkich ekspertów kawy jest to niepoprawna kawa. Bo włoskie ziarna, które używamy we Włoszech, to są one przepalone, czyli wszelkie niedoskonałości w żaren kawy, to one zostają przykryte po prostu tym przepaleniem tych żary, czyli ten smak się uśrednia. Ale też tak robiąc, no to wszędzie będzie smakować dosyć podobnie. I jest to dosyć intensywny smak. Często się używają te mieszanki arabika robusta. Dużo robusty się używa w ogóle we Włoszech. I to powoduje, że ta kawa jest taka intensywniejsza, bardziej właśnie orzechowa, czekoladowa, trochę mniej kwaśna. I też no, kultura kawy jest nieco inna. Też jak zamawiałem w kawiarniach tu w Polsce kawę, no to z przyzwyczajenia wchodzę do kawiarni i zamawiam kawa. Pytałem, jaka? No kawa, po prostu. Bo wchodzisz w barze we Włoszech, zamawiasz kawa, po prostu un caffè, no to jest już espresso. To jest okay. Po prostu. Kawa to jest espresso. A tutaj no espresso. O espresso mi chodzi. A, no to o espresso panu chodzi. No tak, o espresso mi chodzi.
No.
Czyli takie różnice. Ale ogólnie o smakach tak restauracyjnych toż zdziwiłem, ponieważ w Polsce naprawdę da się dobrze zjeść po włosku, tak jak i inne kuchnie azjatyckie. Jest naprawdę dużo takiego researchu. Wiadomo, da się trafić na takie knajpy, co pseudo-włoskie, że carbonara ze śmietaną jest podana po prostu tak na co dzień. Ale mówię już o takich, które się w miarę starają, bo coraz więcej jest takich miejsc. I tak jak już stała się modna pizza napolitańska, czyli takie grubie brzegi czy jakiś środek, no to też zaczyna się stać bardziej popularna pizza rzymska al taglio, czyli pieczona w takie blachy, podana w prostokąty, są lepiej podane makarony.
A to dotknąłeś bardzo ważnego wątku a propos restauracji, a propos pizzy, bo wśród młodych, nawet w sieci istnieje taki podział i duża dyskusja, czy wolno jeść pizzę z ananasem?
Czy wolno?
To, pewnie wolno.
Wolno to wolno.
Czy to nie zbrodnie?
Aj. Za każdym razem, jak ktoś dodaje ananas do pizzy, to jedna babcia we Włoszech dostaje zawał. Ale to już, okej, omijajmy to. Dlatego no, staramy, w sensie babcie włoskie to jest dobro narodowe i trzeba je chronić. nie mówmy im, żeby, że ktoś dodał ananas do pizzy. Ale wolno jeść tą pizzę z ananasem. Tylko wtedy tą pizzę, którą podajemy, ona nie jest włoska. To jest już pizza amerykańska. Czyli mamy różne style tych pizz. Mamy właśnie napolitańska, rzymska, mamy pizza, mamy typowa amerykańska, mamy, nie wiem, Chicago style pizza. To wtedy już nie należy, bym powiedział, do pizzy włoskiej. I osobiście bym zazwyczaj nie zjadł ananas na pizzy włoskiej, ale tak ananas położony typowo jak na hawajską, czyli jest ser, jest ta szynka taka gotowana, trochę jeszcze surowa, ten ananas też jest w miarę surowy. I o dziwo, kilka dni temu nagrywałem materiał po prostu tam do swoich kanałów, gdzie testowałem różne jedzenie street foodowe i trafiłem na pizzerię, taka, która robi porządną włoską pizzę w Szczeszynie Napolitańskim, która miała w menu pizza, a chyba że ananasowa nazywała.
Widzisz, to jest jednak popularne. Tu.
Patrzę na nich, podchodzę i mówię, poproszę, i musiałem to spróbować, nie? Okay. Poproszę ananasowa. Patrzę na mnie, patrzy i tak. Ja chyba cię znałem. Ja mówię, poproszę ananasowa. A on mówi, nie podam ci ananasowa, bo skrytykujesz to i tak. Poproszę ananasowa. Trudno. I podali mi tą pizzę z ananasem i akurat no, oni zbudowali tą pizzę wokół tego smaku ananasa, który już miał jakąś przeróbkę, bo to był skaramelizowany ananas, tam dodane nuty pikantne, jalapeno, jakiś pysto mocno taki bazyliowo-orzechowy. I szczerze, po spróbowaniu tej pizzy była dobra, ale to była pizza skonstruowana wokół tego ananasa. Nie po prostu jako taki dodatek, ale żeby zbalansować rzeczywiście ten smak. I o dziwo, jeden z najsłynniejszych pizzaiolo we Włoszech, Sorbillo, jeżeli dobrze pamiętam, się nazywa, to on właśnie przełamał ten strach ananasa i zaczął robić w swojej słynnej pizzerii pizzę z ananasem, też przerobiona tak, że ten ananas był jakoś tam wysuszony, potem lekko tam zgrillowany, jako dodatek do pizzy dobrze zbalansował. Czy to jest zbrodnia? Jeżeli podejdziemy w taki sposób do tego ananasa...
Nazwijmy to pizzą, nazwijmy to nawet w cudzysłowie amerykańską.
Tak. To wtedy dasz.
Ja bym się adwokatem diabła, wiesz o tym teraz, broniąc pizzy
nawet
z ananasem.
Nawet nie powiem trudno, bo darza się.
Co tobie smakuje w polskiej z kolei kuchni?
Dobre. Dużo rzeczy i coraz więcej odkrywam nowych smaków Polski. Myślę, że jak każdy Polak uwielbiam schabowy. Po prostu to jest takie danie nieśmiertelne. Nie? Jak nie wiesz, co zjesz, to schabowy wjeżdża i jest dobrze. Pierogi, zwłaszcza pierogi grzybowe. Osypek uwielbiam. Taki ser koryciński.
Jest taki.
Jest taki. Z okolic Koryko.
Nie pytaj mnie o pochodzenie, ale jak...
Oddajmy się od tego.
Jak sama nazwa wskazuje, to pewnie właśnie stamtąd.
Koryczyny, coś takiego. Czy chyba, że góry koryczyńskie. Nie wiem. Ktoś skomentuje i podpowie nam. Oraz taka ala kiełbasa, którą można smarować. Metka się to nazywa.
Metka? Dawno nie słyszałam tej nazwy.
Metka. I to nie jest ta, która jest za koszulkami, tylko jest po prostu produkt do pytania, do smarowania. I to jest bardzo podobny do włoskiej salsiccia. I tylko, że tu w Polsce jest dodatek cebuli, czasem jest to lekko wędzony i całkiem fajny produkt. A jeżeli chodzi o pełne dania, no to też jest zupa grzybowa, żurek uwielbiam. Co tam jeszcze tu się je w Polsce do drogi?
Czyli bym powiedziała takie nasze polskie hity.
Polskie hity, no. Polskie hity są naprawdę warte docenienia. Kabanosy. No kabanosy są pyszne.
Mówiłam o restauracji, o tym, co cię zdziwiło, jak przyjechałeś do Polski. Poszedłeś do polskich restauracji. Jakie miałeś takie pierwsze wrażenia a propos tego, jak Polacy się zachowują w restauracji? Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę z obcokrajowców, że u nas w restauracji jest bardzo cicho. To akurat był Hiszpan, nie Włoch. Że jest po prostu, wchodzi się i to uciszanie, żeby trochę ciszej, bo inni siedzą, żeby nie przeszkadzać tej rodzinie, która przyszła coś zjeść. Że to jest jakby niewspółmierne z tym klimatem hiszpańskim, włoskim, że przecież dużo się rozmawia, głośno jest, czasami jak w ulu. Nie przeszkadza ci to?
To teraz jak o tym powiedziałaś, to zdecydowanie. Kiedy wchodzę w restaurację, jest właśnie ta taka cisza, tak jakby, ale co się stało, że wszyscy tak cicho, czasem nawet muzyka jest lekko za cicho i czujesz się taki skrępowany, nie? Jakbym nie mogę tak celebrować swoją głośnością to jedzenie, tylko właśnie tak, a po cichu szklanka, a żeby to nie stukło się tam, żeby widelec, to tam. I gdzież to jest? Muszę pomyśleć chwilę, bo ostatnio mieliśmy taką sytuację, że wchodziliśmy w knajpę taką, gdzie się jadło steki, mięso i tak dalej i było naprawdę, naprawdę cicho, także aż i wchodzisz w taki klimat cichowy i automatycznie zaczynasz rozmawiać ciszej, nie?
Bo masz takie... się dopasować.
Bo jeżeli zaczniesz rozmawiać głośno, no to nagle wszyscy się odwrócą i ojej, on głośno mówi. A chodzi o to, żeby właśnie było fajnie, klimatowo, głośno, żeby nawet rozmawiasz między stołami, nie? A co wyście zamówili? Ja bym się chętnie spytał, nie? Mhm. Ale widzę, że też w takie knajpy bardzo ukierunkowane we włoski klimat, taki autentyczny, no to już nie ma z tym problemem, nie? Ale tak ogólnie mówiąc, no to jest takie banie się troszeczkę tej głośności, tak jak myślę, że to jest, że ktoś się boi oceny, nie? Bo jak coś głośno powiesz, to ktoś może jeszcze ocenić się, albo usłyszysz to, co mówisz, albo ten żarcik taki bardziej ostry. Uj, ktoś, co panie mówi?
Przyzwyczaiłeś się trochę do tego? A może jesteś sobą? Może wchodzisz, zachowujesz się po włosku?
Nie, no bardziej jestem sobą, nie? Okay. Zwłaszcza jeżeli to są miejsca, gdzie częściej chodzę, to też...
Już cię znają.
Już mnie znają i czuję też, że osoby, które może nie wiem, pierwszy raz tam są, to się odwracają tak, nie? O Jezu, co to za... Ale nie, się czuję sobą. Czasem polecam jakieś tam jedzonka osobom, które tam, nie wiem, widzę, że trzymają menu, to jest akurat knajpa, że już byłem, to podchodzę i mówię, no polecam to danie, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre, nie? I sobie idę.
To miłe. A propos jeszcze jedzenia, a propos restauracji, taka kolejna opowieść, która mi przyszła do głowy, to jest jak jeden z amerykańskich dziennikarzy powiedział, że jak przyjechał do Polski, to co go wtedy stało, no paręnaście lat temu zdziwiło, w Polsce i właściwie wywoływało u niego jakiś taki stres, to wyciągnięcie serwetki z serwetnika. Wiesz, co to jest serwetnik?
Tak,
wiesz,
tak,
złożone
nie,
tam i tak.
Nie da się jednej wyciągnąć.
No nie da się. No, jak chcesz, próbujesz i się nie da. Więc to jakoś, wiesz, teoretycznie przecież nie wpadłabym na to i myślę, że wiele osób by nie wpadło, że idąc do restauracji coś takiego może kogoś stresować, bo u nas było to na porządku dziennym, tak, te serwetniki stały, teraz trochę to się zmieniło. Czy ty z polskimi restauracjami miałeś jakiś stres, czy nie?
Bardziej stres był taki, czy trafiłem, czy nie na dobrą restaurację, bo jeszcze nie potrafiłem tak, zwłaszcza te niewłoskie, nie? To bardziej takie polskie, bardziej takie lokalne, no to nie wiedziałem do końca, na co zwracać uwagę, więc gdy, nie wiem, nie wiedziałem wtedy, co to jest żurek, i tak dalej, to odkrywając te smaki tutaj w Polsce, no to muszę przetestować niedobre, tak jak i bardzo dobre. I to było zawsze, no, trafia dobrze czy nie. Czułem się dosłownie jak taki turysta, bo poczułem właśnie to, co czują turyści we Włoszech, czyli że jest napisane knajpa włoska, pizza, pasta. No super, no to myślę, że będzie dobrze, a niekoniecznie. I tak samo w polskich restauracjach. Domowe pierogi. Super, no to powinno być dobrze, a jednak niekoniecznie, nie? Trafi się na pierogarnię, która robi rozgotowane pierogi, że nie ma żadnego sosu, cebulki, niczego i masz takie poczucie, okej, no to źle trafiłem. Tylko, że we Włoszech jest bym powiedział, nawet łatwiej trafić na złą restaurację niż na przykład na złą włoską w Polsce. O dziwo. Ponieważ jest tyle tej turystyki, tyle tych knajp, które proponują włoskie jedzenie, ale wiedzą, że dla średniego turysty złe włoskie jedzenie będzie nadal w miarę lepsze, tak, niż to, co podane w kraju. I dlatego też jak szukam nowe knajpy we Włoszech, po prostu do polecenia ludziom, to jest mi trudno je dobrze wyszukać, ponieważ też te złe knajpy mają bardzo dobre oceny. Ponieważ turyści wchodzą, jedzą dla Włocha na przykład zły makaron, ale dla nich jest rewelacyjny, wstawiają dobrą ocenę. Jak pójdziesz, nie wiem, do Rzymu, Mediolanu, czy takie większe miasta, to każda knajpa ma minimum, nie wiem, 4,2 gwiazdki na 5, 4,5, czasem, nie wiem, 4,8 i tych recenzji, tych opinii jest, nie wiem, 800, 1000. I wtedy jak wybrać dobrą knajpę, nie? Trzeba być naprawdę lokalnym.
Ludzie się zawyżają, widzisz? No. To jest kwestia tego, co wyniosą ze swojego kraju. Albo tak bardzo są zakochani w tej kuchni włoskiej. Chciałam cię o ten fenomen zapytać.
Bo to właśnie teraz mi przyszło i to by było dobre nawiązanie do książki, ponieważ tutaj są makarony, ale jest tylko jeden przepis na pizzę, żeby na przykład, żeby nauczyć osobę kupującą tą książkę, czym jest włoskie jedzenie poza tymi wszystkimi makaronami i pizzami. Czyli, bo włoska uczta to są antipasti, primi piatti, secondi, trochę street foodu, deser i tak dalej. Czyli cała taka budowanie menu włoskiego. I jest wiele dań mniej znanych, ale które są jadane na co dzień we Włoszech. I jak się człowiek zapozna z takimi smakami, toż wtedy wiesz i po wyglądzie, i po składzie, które jest napisane na menu w restauracjach, czy jesteś w odpowiednim miejscu, czy nie. Ja? Czyli taki ala
przewodnik. Nie turystycznym, ale w takim, tak, gdzie ta kuchnia serwowana jest Włochom. Nie brakuje ci tego, chciałam dopytać cię a propos włoskiej uczty, na czym polega ten fenomen, no bo tak, głównie no to co, makarony, mąka, tak, pasta, gluten i tak dalej. No to są takie podstawowe gdzieś składniki, podejrzewam, waszej kuchni, a czy nie podejrzewam, tylko tak myślę. A jednak ta kuchnia jakby przedostała się na wiele innych krajów, bardzo mocno wkroczyła, że po prostu ludzie są we włoskiej kuchni zakochani. Chociaż muszę ci powiedzieć, że ostatnio w tych mniejszych miejscowościach, nie wiem jak to wygląda w stolicy, ale po rozmowie z moimi znajomymi wynika, że pizza dalej jest tym ulubionym daniem Polaków, ale bardzo mocno depcze jej popięcie kebab. No właśnie. Powiem ci na przykładzie. Jest mniejsza miejscowość, 3 restauracje włoskie były, takie, które serwują oczywiście pizzę, czy pizzerie właściwie. I one zostały, ale nagle zrodziło się, nie wiem, 9 kebabowni. No to o czym świadczy? Może już nawet nie depczą po piętach, ale przegoniły.
No tak. Myślę, że świadczy o to, że chcąc czy nie chcąc, to w Polsce jest nadal kultura mocna. Jeżeli nie ma mięcha, to nie jest to danie kompletne, takie nie, wartościowe. I kebab, no, proponując taki, jak się to nazywa, tam pita, to ten piadina naokoło tego wrapa i dużo mięcha w środku, no to daje, wiesz, trochę warzywa, trochę mięcha i...
Jest komplet
i się jest zadowolonym. Natomiast myśląc o takim makaronie, no to co, węglowodany i pomidorki, nie? A grze mięcho. Więc myślę, że to jest to i plus kebab jest bardzo street foodowy. Wchodzisz, bierzesz do rękę i jesz. Natomiast no, włoski street food jest wszechobecny we Włoszech, ale nie jest jeszcze bardzo odkryty za granicą. Na przykład pizza też może być street foodowa, a nie jest w Polsce na przykład. Nie, można, istnieje coś takiego jak smażona pizza, czyli pizza trochę jak taki kalcony. Nakładany ten farsz, zamknięta i wrzucona na głębokim oleju. Ona się tam smaży i możesz ją wrząć do ręki i masz jak taki gigantyczny pieróg pizzowy. I tak samo też wszelkie makarony, wszelkie arancini, supli, to krokiety jakieś, no to ludzie za bardzo tego nie znają. I to jest ta siła tego kebaba. Mhm. Czyli ten street food bierzesz do ręki albo zamówisz i masz zafoliowany, a talerz makaronu to trudno tak po prostu wziąć do ręki. Jeszcze wiesz, upaprasz pizzę, no jak zjesz pizzę? No my Włosi wiemy jak, nie? Albo pizza rzymska taka w kawałki, albo jest tak nazwana, albo pizzyty są robione, czyli takie mniejsze pizze, bardziej płaskie, przepyszne. Albo właśnie pizza a portafolio, czyli to jest pizza a la portfel, czy ty bierzesz normalnie całą pizzę, składasz ją na pół, składasz jeszcze raz na pół i masz taki trójkąt i po prostu ją bierz jak taka kanapka. I niesamowite. Polecam taki experience.
Można się nauczyć.
Czyli myślę, że to jest ta moc tych kebabów. Ale we Włoszech też mamy włoski kebab. Jest jeden z tych przepisów tutaj street foodowych, czyli nazwałem to włoski kebab właśnie, bo tak w sumie jest. I to jest piadina, czyli takie ciasto cieniutkie, na którym nakładamy mozzarella, prosciutto, jakaś sałatka, jakieś, nie wiem, pysto z pistacji albo pysto z bazylii, cokolwiek chcemy możemy tam włożyć. I zamykamy albo zrolujemy i mamy to. Czyli też mamy swoją becę kebaba.
Nie brakowało ci tutaj ogródków? Tego, że to życie na zewnątrz toczy się prawie przez 365 dni. No, mieszkasz w stolicy, więc to też jest zupełnie inna sytuacja niż gdybyś mieszkał może w innym polskim mieście. Ale porównując tą sytuację do Rzymu.
Brakuje mi bardzo, bym powiedział, takiego jedzenia otwartego na świeżym powietrzu. Takie, że jesz i czujesz, że jesteś w mieście albo no, gdziekolwiek jesteś, a nie po prostu w środku lokalu zamknięty, bo na zewnątrz jest śnieg, pada non-stop i tak dalej, trzeba szal zakładać. To mi brakuje, ale...
Chociaż muszę ci powiedzieć, że były badania robione, z których wynika, że Polacy bardzo nie lubią, to też oczywiście się zmienia, bo to było parę lat temu, Polacy nie lubią jeść w momencie, kiedy ktoś na nich patrzy, widzi, no w sensie, wiesz, jak siedzisz po ogródku, więc ludzie przechodzą tam.
Nie lubią.
Nie lubią, że się czują jacyś tacy właśnie zamknięci, że nie lubią, jak się na nich patrzy, jak jedzą.
A ciekawe.
Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego komunizmu i zamknięcia w domu. Wiesz, ale to na pewno się zmienia. Nie mówię oczywiście przez pryzmat stolicy, bo to trochę inaczej tutaj życie toczy się i wygląda niż w innych miastach. Ale może też z jakiegoś względu te ogródki, oprócz pogody oczywiście, też są w mniejszej ilości.
No tak, no ciekawe, jak się to mówi, spostrzeżenie, ponieważ akurat na to nigdy nie zwróciłem uwagi, czy ktoś, nie wiem, patrzy jak jem, bo jestem przyzwyczajony do tego, że no, we Włoszech te stoliki są po prostu porozrzucane na tym chodniku, gdzie się da, gdzie tylko mnie nawet bez pozwolenia często po prostu dają te stoliki, krzesełka i podają to jedzenie. Ale tak naprawdę teraz mi się przypomniało jedna rzecz, która dalej mi to nie przechodzi. Po prostu jest to, nie rozumiem. Najczęściej knajpy w Polsce, nawet w stolicy we Warszawie, o 21 zamykają kuchnię.
A powiem ci, że ja też tego nie rozumiem.
Dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia. No, ja rozumiem, że we Włoszech kolację jemy późno, bo zaczynamy najwcześniej o 20, najwcześniej, a bardzo często o 21, ale ogólnie no nie ma takiej kultury wyjścia wieczorem i spędzenia więcej czasu przy jedzeniu, przy takiej włoskiej uczty, ale to może być uczty, ale może to być też polska uczta po prostu. Biszadowanie przy tym jedzeniu, nie w domu. I dlatego też jak się umawiam ze znajomymi, to...
18.
No właśnie ja proponuję, spotkajmy się o 20. Ja mówię, nie, ja o 20 już po kolacji jestem. Ja, jak to o 20 po kolacji? No... Ja dopiero muszę zjeść kolację o 20. I tak samo w knajpach. Nie jeden raz się zdarzyło, że udało się umówić się o 20. Wchodzimy, siadamy, przychodzi kelner, zamawiamy jedzenie i od razu mówi, a czy będziecie jeszcze coś zamawiać, bo kuchnia będzie za niedługo zamykać. Ja tak, no dopiero usiadłem, nie? Jak to kuchnia o 21? No. I to mam nadzieję, że najbardziej się zmieni tutaj w Polsce, bo to aż szkoda. I wtedy można też zmienić troszeczkę to podejście do tego spędzania czasu razem. Tak jak we Włoszech mamy aperitivo i potem kolacja. Aperitivo się zaczyna o 18 i kończy się koło 20, czyli jakiś drineczek, trochę jedzenia, czyli pobudzamy te kubki smakowe, pobudzamy ten głód, żeby potem siedzieć i dalej jeszcze na kolacji. I to by było wspaniałe. No, zwłaszcza, że no, widzimy, że też pogoda coraz szybciej się tutaj w Polsce się robi przez te różne tam powody. Więc dlaczego nie?
No, to jest do przedyskutowania i do może taki pomysł, kiedyś ktoś na taki pomysł wpadnie. Może jak ktoś zacznie, to inni pójdą po prostu ich śladem i będzie tego coraz więcej.
Bo się nie przyjmie i będzie po prostu lipa.
Jest, zawsze jest takie ryzyko, ale myślę, że coraz więcej ludzi, szczególnie też młodych ludzi, wychodzi i lubi ten czas spędzać na zewnątrz. Co myślisz o modzie męskiej w Polsce? Jak mężczyźni w Polsce, ale szczerze, ubierają się?
Szczerze nie było, jak się przeprowadziłem tutaj, nie było za dobrze, bym powiedział. Za mało koszul są noszone, za mało, bym powiedział, garniturów lub po prostu takie lepiej skrojone ubrania, ale z czasem i bym powiedział dosyć szybko się to zmieniło. Myślę, że to najwięcej się zmieniło po pandemii, ponieważ podczas pandemii to był gigantyczny boom na wszelkie social media i dlatego wiele twórców międzynarodowych, narodowych się wybiło pod tym stylem, pod tym kątem, pokazując jakieś swoje zajawki i gdzieś ta moda jest bardziej, jest łatwiej do niej dosięgać i dlatego łatwo się inspirować. I tak samo sklepy w Polsce to już oferują lepszy styl, lepsze kroje też dla mężczyzn. I widzę po prostu na ulicach, że ludzie się dużo lepiej ubierają, dużo, dużo lepiej. Tak już z gustem. Tak właśnie wygląda prawie jak Włochy, prawie bym powiedział. Bo no, we Włoszech no, nawet, jak się tu mówi, nawet taki bezdomny jest dobrze ubrany, bo nadal ma jakąś koszulę, nadal ma jakiś, nie wiem, garniak na sobie.
A właśnie, a co jest takim must have'em, jeżeli chodzi o tą modę męską we Włoszech? Słyszałam, że Włosi nie zakładają koszul bez podkoszulki.
Bez podkoszulki?
Pod koszulkę.
Nie zakładają koszul. Nie, zakładają też bez. Jak
obaliłeś to.
Jak najbardziej. Obalamy ten mit, ale dobrze skrojona koszula, dobrze skrojony garnitur, przynajmniej góra i połączenie tych kolorów, nie? To jest takie miecz, te kilka tych koszul, wystarczy, nie wiem, trzy, biała, czarna i nie wiem, beżowa, bordowa. Albo zielona i tak samo z garniturem. I wtedy możesz to łączyć super. No i też to poczucie, jak się to mówi, nonchalance z kości, żeby ozary, czyli żeby, jak się to mówi, mieć tą odwagę. Trochę więcej odwagi, nie? Żeby, nie wiem, koszula, nie wiem, w karczochach na przykład, nie powiedzieć, o nie, co ty, a może będzie świetnie leżeć, nie? Czyli próbować, mieć tą co ja powiedziałem, jakie to
odwagę.
Odwagę, tą odwagę, żeby przetestować ten krój, ten kolor trochę bardziej i okulary słoneczne.
No, must have też.
Gigantyczną robotę.
Świetna biżuteria. Przy okazji nie tylko mówię o takim użytkowości. Nie wiem, czy ty wiesz, ale Włosi, i teraz zestawienie jest bardzo dziwne, bo się okazuje, że Włosi i mniej więcej ex aequo, tak samo Białorusini, są takimi narodami, są ludźmi, którzy najmniej wyjeżdżają, czyli opuszczają swój kraj, nawet turystycznie. co do Włochów wcale się nie dziwię, no, bo macie tam wszystko właśnie u siebie.
To jest problem.
Więc po co szukać gdzieś jakichś innych atrakcji? Nie wiem, czy wiedziałeś.
Nie wiedziałem o tym, ale sam czuję, że tak w miarę myślałem. Bardziej pod kątem zwiedzania miejsc, które poniekąd mogą być podobne do Włoch na przykład, bo zwiedzałem parę razy Ateny. Piękne są, ale no nic ujmując Atenom jako miasto w sobie, ale Rzym jest no 10 razy piękniejszy, nie? A to jest podobny vibe. Tak samo jak morze. No, można sobie polecieć gdzieś tam na Maldiwy czy coś, ale Sycylia, Sardynia, no to jest albo Puglia. W Puglii mamy cały jeden, taka część plaży, na której się mówi włoskie Maldiwy, bo wyglądają dosłownie jak Maldiwy. Czyli tu i tam i tak da się znaleźć jakiś punkt we Włoszech, który jest podobny do nawet jakiś egzotycznym miejscu i który jest też tak piękny lub nawet piękniejszy. No i no, co to zrobię? No, no trudno. Łatwo. Zapraszam do Włoch.
To ładne. Też różnicie się między północą a południem. To nie jest tak, że to jest ta sama włoska, chociażby nawet mentalność. Pewnie też możemy to zobrazować na przykładzie pizzy. Tak jak powiedziałaś, inna jest pizza rzymska, neapolitańska. I tak dalej. Jakbyś miał określić się i powiedzieć, czym południe Włoch od północy, nawet w kontekście mentalności, pewnego zachowania.
Okay.
To, wiesz, Rzym i tak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Tak jest.
Bezpieczne. To jest nawet takie powiedzenie. Więc tutaj jesteś usprawiedliwiony, że nie będziesz faworyzował któregoś z regionów. Ale bliżej ci mentalnością do północy czy do południa?
Moja mentalność jest, bym powiedział, taka rzymska, czyli trochę północna, trochę południowa, a czasem bym powiedział bardzo północna, ponieważ staram się być precyzyjny w tym, co robię, o dziwo. Ale no, największa różnica w mentalności to jest ta precyzja. Czyli czym idziemy bardziej w północ, to tym bardziej się zbliżamy też do Austrii, Szwajcarii, do tych części. Czyli to jest taki miernik. Tam jest utopijnie precyzyjnie, powiedzmy Szwajcaria. Natomiast drugi koniec, Sycylia, to jest utopijnie nieprecyzyjnie. To jest totalny chaos. I właśnie można to tak wziąć jako miernik. Czym bardziej do góry, to tym bardziej Włochy są układane, uporządkowane, bardziej skupieni na, nie wiem, na pracę, trochę mniej na chill. Mediolan to jest taka, wiesz, takie bieganie, żeby załatwiać jak najwięcej spraw. Plus wiadomo, stolica mody włoskiej. Natomiast Sycylia, no to wręcz przeciwnie, to jest chill, jedzenie, praca, tak, no czasem se pójdę. I też pod kątem jedzenia, no to mamy bardziej finezyjne jedzenie na północy i bardziej street foodowe na południu. Czyli zamawiasz, nie wiem, gelato, lody włoskie w Mediolanum, no to dostajesz gałki. Zamawiasz na Sycylii, no to biorą łopatą po prostu i ci nakładają na oko. I to zazwyczaj, nie wiem, 2 euro lodów w Mediolanum to są 3 gałki, a 2 euro na Sycylii, no to masz tyle. Nie wiem, masz cały kask lodów. I tak samo z jedzeniem. No, jest to czysto, niekoniecznie czysto na południu, a bardzo zadbane o czystości, o te wszystkie ala BHP, tylko włoskie, na północy. Czyli taka różnica. A Rzym jest tak pomiędzy. Nie? Rzym to jest tak trochę tego, trochę tamtego.
Czy twoi znajomi nie mówią, Mateo, ty zwariowałeś? Może ty opuściłeś Rzym i przeniosłeś się do Warszawy?
Tak mówią, ale potem narzekają na Rzym. Nie, ale tak, ale tutaj są gigantyczne korki, no bo Rzym jest, nie, 4 razy większy od Warszawy. Jest chaotycznie, nic nie działa, bo rzeczywiście nic nie działa. W porównaniu do narzekania Polaków na to, jak to jest w Polsce, no to we Włoszech jest nieco gorzej, nie? Czyli tu w Polsce narzekają, są dziury na ulicach. Jadę, może jedna dziura, co, nie wiem.
A nasz naród słynie z narzekania. Tak. Mamy taką też mentalność, że lubimy narzekać. Wydawało mi się, że to jest nasza cecha narodowa, a się okazuje, że nas przebijacie.
W sensie, może nie przebijamy pod kątem narzekania, ale tutaj w Polsce Polacy narzekają na coś, co na przykład we Włoszech kompletnie nie działa. A tu w Polsce mówią, to nie działa, a tu bardzo dobrze działa w porównaniu do Włoch. Nie wiem, biurokracja, drogi, transport publiczny. No, mnie to zdziwiło, że się przeprowadziłem do Polski i nagle patrzę na, nie wiem, przystanku autobusowym i są napisane godziny. Są napisane godziny. Godziny, kiedy przyjedzie autobus, co do minuty. No to jest jakiś szok. Nie? We Włoszech to, no, w Rzymie zwłaszcza, no, przyjedzie, kiedy przyjedzie, nie wiadomo. Może będzie za 2 minuty, a może są korki, będzie za godzinę. Tego nie wiesz. Nigdy nie wiesz, kiedy wrócisz do domu.
To ładne. A propos takich 5, za chwilę zaczynają się wakacje, właściwie już jesteśmy w takim trochę już klimacie urlopowym. Jakbyś miał dać takie 5 rad dla Polaków wybierających się do Włoch, to co by było? 5 praktycznych rad.
5 praktycznych przy wybieraniu knajpy.
Na przykład.
Spytać Włocha, na pewno dobrze. W sensie nawet wejść do sklepu, jakikolwiek, z bielizną, strzelam, że pytacie się, czy pani jest Włoszką, pani jest Włochem? Tak. Jaka jest knajpa, którą pan by polecał? Żeby po prostu nie trafiać na te pułapki turystyczne, bo ich jest multum. Po drugie, uważajcie, jak przechodzicie przez ulicę. Samochody nie patrzą. Po prostu to jest trochę właśnie tak azjatycko. No, musisz odważnie, szybko przejść przez ulicę. Nawet jeżeli jest zielony, to nadal trzeba uważać. Co jeszcze? Druga rada, trzecia rada, zgubcie się w te miasteczka miasta. To jest niby oczywiste, ale i tak już wszyscy mamy smartfony. W każdą chwilę możemy dać adres hotelu, czy bed and breakfast, czy gdziekolwiek nocujemy i se wrócić, ale rzeczywiście zgubcie się w tym i nie jedźcie tylko pizzę i makarony. Znaczy makarony jeszcze tak, ale pizza to nie jest codziennym jedzeniem włoskim. Właśnie pizza jest to bardziej takim weekendowym, raz na jakiś czas potrawą, którą się je ze znajomymi, żeby spędzić razem czas, bo łatwo się ją dzielić. Ale to nie jest jedzenie, które jemy na codziennie. Najlepiej to właśnie pójść w taką knajpę a la domową, a la taką knajpę, która nie podaje koniecznie pizzę. I wtedy naprawdę zjecie dobrze po włosku. Macie pewność, że skoro nie robią pizzy, no to wszelkie inne dania włoskie, no to muszą być takie lokalne, pełne smaku z lokalnych składników.
I to właściwie moglibyśmy postawić kropkę, ale jeszcze interesuje mnie jeden wątek twoich rodziców, że jak ten temperament polski z włoskim udało się połączyć i komu gdzie bliżej.
Mnie zdecydowanie.
Bardzo dobrze mówisz po polsku. Już chyba powiedziałam na początku.
Na początku, tak. No, w sensie ten polski to był obecny od kiedy byłem mały w domu i nie pamiętam, kiedy się go uczyłem. Po prostu znam ten polski, ale te 6 lat tutaj, w Polsce i pracując po prostu w mediach, no to i rozmawiając na co dzień przed kamerą, no to spowodowało, że poszlifowałem leksyk, znanie słów, układania zdań i tak dalej. A pod kątem takiego temperamentu, no to zdecydowanie taki temperament włoski, bo moja mama spędziła pół życia we Włoszech, czyli powiedzmy w momencie, kiedy już mnie wychowała, bo jestem tym młodszym, mam starszego brata o 6 lat.
Mieszka w Rzymie? We Włoszech?
Mieszka, o dziwo, w Szczecinie.
To jest wątek do rozmowy. Szkoda, że na końcu on wypłynął. Dwóch Włochów, którzy mieszkają w Polsce. Hit.
No i co my tu robimy? No, ja promuję i pokazuję prawdziwą kulturę i jedzenie włoskie. Ale wracając do tematu tego temperamentu, no to moja mama się stała bardzo Włoszką. Więc ten temperament od taty plus ten temperament zwłoszczony mojej mamy, no to spowodowało, że mam zdecydowanie większy temperament włoski niż polski. Pomimo tego, że przyjeżdżałem do Polski na wakacjach takie dwutygodniowe, letnie i czasem zimą.
To teraz postawimy kropkę, ale mamy kolejne tematy do rozwinięcia, między innymi jakim cudem właśnie dwóch braci znalazło się w Polsce i porzuciło ten słynny i przepiękny Rzym. Mateo, piękne dzięki za rozmowę.
Dziękuję tobie.
Dzięki.